Obywatelski Kraków, Radia Kraków, Wojciech Jakubowski, witam serdecznie. Jest z nami Jolanta Sosnowska, dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Autorka wielu książek, między innymi o świętym Janie Pawle II, ale ostatnio o Benedykcie XVI, tajemnica opuszczenia Łodzi Piotrowej. Życie Benedykta XVI, da się wyjaśnić to opuszczenie Łodzi Piotrowej, zejście z posterunku Benedykta XVI?
No na pewno można próbować, prawda? Ponieważ na początku, jak się dowiedziałam 10 lat temu, że Benedykt postanowił ustąpić, no to byłam bardzo rozżalona. Nie zła jakaś, czy rozczarowana, po prostu rozżalona byłam, że postanowił nie dotrwać do końca, a był naprawdę wspaniałym następcą Jana Pawła II, był kontynuatorem jego i myśli, i działań. Więc takie właśie rozczarowanie, takie rozżalenie było, że ustąpił. I wydawało się po tym jego oświadczeniu przed kardynałami 11 lutego, że no, trapi go jakaś śmiertelna choroba, prawda? Mówił, że to jest, że nie ma już sił, wystarczających sił fizycznych ani duchowych do pełnienia, dalszego pełnienia posługi. No i wydawało się, że jest po prostu bardzo ciężko chory i niebawem umrze. Tymczasem żył jeszcze 10 lat jako papież senior. On lubił nazywać siebie emerytem. I zaszły pewne zmiany w kościele, trudne dzisiaj w ogóle do ocenienia jeszcze, ale na pewno z perspektywy tych 10 lat już moja ocena nie jest taka kategoryczna ani ostra. Ja napisałam 10 lat temu, jakby zaczęłam pisać tę książkę, od serca na żywo spisałam swoje odczucia, swoje emocje. Bo był pierwotnie pomysł, że ta książka ukaże się zaraz po jego ustąpieniu, niedługo po jego ustąpieniu. Natomiast zaczęłam rozmyślać i stwierdziłam, że nie, no trzeba poczekać, jak się rozwinie sytuacja, jak to w ogóle będzie wyglądać, dwóch papieży, jak zostanie oceniona ta jego decyzja. No i to, mimo że wtedy już pewien taki zarys książki nakreśliłam, pisałam przez, z przerwami oczywiście, pisałam 2 lata, i odłożyłam to aż do momentu, kiedy przyszła wiadomość, że Benedykt nie żyje, więc wróciłam do tych materiałów, które napisałam przed 10 laty, zaczęłam je weryfikować. No i nadałam książce już taki kształt, w jakim ona się ukazała.
Nie wyjawimy tej tajemnicy pewnie, którą pani gdzieś tam próbuje rozgryźć w książce, w pracy, ale jednak to był ten okres 10 lat bardzo trudny dla Kościoła, bo z Benedykta XVI... konserwatysty, tak jak pani powiedziała, kontynuatora dzieła Jana Pawła II, weszliśmy w zupełnie nowy świat, liberała z Ameryki Południowej, tak byśmy pewnie dzisiaj powiedzieli.
No, trudno to dzisiaj w ogóle oceniać, bo też nigdy nie wiem, jak słyszę różne newsy, czy nie jest to kolejna manipulacja. Więc tu musimy być bardzo ostrożni. Natomiast na pewno dzisiaj widzę, że no Benedykt był naprawdę bardzo osłabiony. Proszę, wystarczy sobie uzmysłowić fakt, że kiedy Jan Paweł II zasiadał na stolicy Piotrowej, miał 58 lat. Benedykt miał 78. Prawda? A styl papiestwa, który wypracował Jan Paweł II, no to był bardzo dynamiczny. Wymagał ogromnych wysiłków i duchowych, właśnie i fizycznych. Podróży, kontaktów z mnóstwem ludzi, audiencji, nabożeństw. I tak to Benedykt bardzo, bardzo rozsądnie gdyby zminimalizował. Ale mimo wszystko trzeba było się poruszać. Natomiast wyobraźmy sobie przeciętnego 78-latka. No to co robi? No odpoczywa głównie, prawda? Chodzi po lekarzach, zażywa lekarstwa, chodzi na spacery. A nie wykonuje tak intensywnej pracy, jaką jest sterowanie całym kościołem. Więc na pewno myślę, że tych sił mu brakowało, a ponieważ był niezwykle odpowiedzialnym człowiekiem, to od dzieciństwa go tak ukształtowało na niezwykle odpowiedzialnego człowieka, no to stwierdził, że no nie da rady. I to podobno już w 2012 roku, podczas pielgrzymki do Meksyku, jak sobie usmysłowił, że następne go takie wyzwania czekają. No a widzieliśmy że na Boże Narodzenie 2012 roku do Bazyliki Świętego Piotra na pasterkę został przywieziony na tej samej platformie, na której kiedyś wiożono Jana Pawła II, więc widać było, że tych sił mu ubywa. No, ale nikt wtedy nie przypuszczał, że zrezygnuje, no tym bardziej, że mieliśmy przykład Jana Pawła II, który trwał do końca.
Powiedziała pani, że to była dla pani rezygnacja Ojca Świętego Benedykta XVI, to było rozczarowanie. Ja mam wrażenie, że wtedy, przynajmniej w polskim kościele, powstała potężna rana, bo wielu ludzi, pani powiedziała, rozczarowanie. Ja nie mogę tego do dzisiaj zrozumieć, co się stało. Pewnie nigdy tego nie zrozumiem, choć powiedział mi mądry duchowny, że nieznane są plany Boga, jego będzie zwycięstwo.
No to na pewno. Ja też w to wierzę. I nie wszystko my możemy swoim własnym rozumem osądzić, nawet jeśli współczesny człowiek wyposażony w mnóstwo elektronicznych narzędzi uzurpuje sobie prawa do tego, że jest panem wszystkiego. Więc to na pewno jakiś tym zamysł był. No ale my po ludzku możemy odczuwać rozczarowanie, możemy odczuwać rozżalenie. Niemniej ja w tej książce mojej pokazuję, że to był naprawdę wspaniały człowiek. To był człowiek niezłomnej wiary, niezwykle prawego charakteru. To był teolog, który uprawiał teologię na klęczkach, nie żadne spekulacje naukowe, tylko rzeczywiście dążenie do prawdy. I zafascynowała mnie w nim tak bardzo jedna rzecz na początku, taki asumpt do powstania tej książki. Otóż dowiedziałam się, że w wieku 7 lat, przed Bożym Narodzeniem, napisał list, ale nie do świętego Mikołaja, tylko do Dzieciątka Jezus. I o co w tym liście poprosił? Poprosił o mszalik, mszał dla dzieci, poprosił o zielony ornat i o serce Jezusowe. Obiecywał, że będzie bardzo grzeczny i że bardzo Dzieciątko Jezus kocha. No to proszę sobie wyobrazić dzisiaj jakiegoś 7-latka, który miałby tego typu przemyślenia i to znalazł, taka lista darów znalazłaby się w jego liście, prawda, przed Bożym Narodzeniem. Więc bardzo chciałam poznać tego człowieka, tym bardziej, że w tym czasie, kiedy doszło do jego wyboru, troszeczkę wcześniej, mieszkałam na pograniczu Bawarii i Austrii, bardzo blisko Marktla i bardzo blisko sanktuarium Waldetting. Jak się dowiedziałam, że on stamtąd pochodzi i że z tym sanktuarium maryjnym, które nazywane jest Bawarską Częstochową, silne więzi go łączą. Jakoś nie bardzo w ogóle pasowało mi, jak oglądałam z nim rozmowy, wywiady, bo w niemieckojęzycznych mediach były one dosyć często. Nie mogłam jakoś tego wizerunku, który ja widziałam, tej osoby, którą oglądałam i której słuchałam, dopasować do niego tych epitetów: pancerny kardynał, inkwizytor, żelazny kardynał. Po prostu w jego sposobie zachowania się, w tym jak mówił, co mówił, żadnej pancerności, żadnej żelazności, nie było też żadnego takiej zaciętości, która się kojarzy, prawda, z tymi określeniami, że na siłę chce kogoś przekonywać. Nie, to było wprost niesamowite, jak rozmawiał z dziennikarzami, a różni mu się naprawdę trafiali i padały nieraz głupie pytania. Po prostu czasem takie, no, że nie wypadało zadać. A on ze spokojem, z takim łagodnym uśmiechem na wszystko odpowiadał, jak taki prawdziwy wykładowca, który, no, trafiają mu się różni studenci i na wszystko musi znaleźć odpowiedź i to potrafił właśnie zrobić. I to zainspirowało mnie do tego, żeby głębiej go poznać. Przeczytałam wtedy, bo to był gdzieś początek lat 2000, przeczytałam te dwie książki po niemiecku aus meinem Leben i Salz der Erde, w którym on opowiada o swoim dzieciństwie i o domu, z którego wyrósł, który go ukształtował. I ponieważ jak pisze o jakimś człowieku, to zawsze mnie interesuje jego dom rodzinny, jego to, co go ukształtowało, te początki, dzieciństwo. I jak tylko w 2005 roku okazało się, że został następcą świętego Piotra, pojechałam jego śladem po Bawarii. wszystkie te miejsca, bo na początku było ich bardzo dużo, prawda? Bo to był Markt, potem był Tittmoning, potem był Aschau am Inn, potem był Hufschlag koło Traunstein, sam Traunstein, Ratyzbona. I dotarłam do tych wszystkich domów, w których mieszkali Ratzingerowie. Spotkałam ludzi, którzy go jeszcze znali i pamiętali, również między innymi taką starszą panią, która chodziła z nim do ochronki. I rzeczywiście utwierdzałam się w tym, że jest to niezwykła postać, a również z tego względu, że no, w Niemczech to chrześcijaństwo jest takie rozszpaltowane, prawda? Mamy, jak gdyby, kiedy myśli się z polskiej perspektywy, no to u nas jest zdecydowanie katolicyzm, prawda? Te inne odłamy chrześcijaństwa nie są tak mocno reprezentowane. Natomiast tam jest to rzeczywiście tak rozszpaltowane i no, trzeba się liczyć z tym, że bardzo różne poglądy i bardzo różne też zdanie na temat właśnie chociażby kardynała Ratzingera, bo można powiedzieć, że wtedy, kiedy on był prefektem kongregacji nauki wiary, a także potem, kiedy został papieżem, jeszcze w Polsce nie było takich ataków na niego. Natomiast w Niemczech jak najbardziej. Jak najbardziej. Był bardzo, bardzo był źle oceniany. Miał bardzo krytyczną prasę i dochodziło również do tego, że na tamtych uniwersytetach, na wydziałach teologii, studenci piszący pracę nie mogli powoływać się na dorobek Ratzingera, teologa. To było po prostu zabronione, prawda? Bo nie był wolnomyślicielem, tylko zadał się z Rzymem. Czyli nie dość, że przyjął purpurę kardynalską w 77 roku, to cudowne dziecko teologii niemieckiej, to jeszcze odpowiedział na zaproszenie Jana Pawła i w ogóle pojechał do Rzymu, żeby objąć kongregację nauki wiary, czyli zostać inkwizytorem, tak? Jak oni go nazywali. Natomiast no, to ta postać, im bardziej się nią interesowałam, tym bardziej mnie fascynowała i widziałam taką konsekwencję. Od najmłodszych lat rodzin, od najmłodszych lat, od pierwszego dnia, od dnia urodzin. A on się urodził 16 kwietnia, a w 27 roku wypadała akurat Wielka Sobota. I on zaraz kilka dni potem został w kościele ochrzczony z nowej wody, bo woda święcona była wtedy podczas liturgii przedpołudniowej. I ten znak był przez rodziców i przez niego samego, potem jako świadomego człowieka, świadomego tego faktu, był odbierany jako wielkie błogosławieństwo.
Pani powiedziała, że był atakowany w Niemczech Benedykt XVI, pancerny kardynał. Może ta pancerność jego właśnie polegała na tym, że gdzieś bronił tych dogmatów, które wynikały z tego, że na kolanach doszedł do tej teologii, filozofii wielkiej.
No na pewno, właśnie o to chodziło. Właśnie o to chodziło. On nie poszedł za tym nurtem, który dominował w teologii niemieckiej lat 60. na fali 68 roku, że każdy stwarza sobie własną teologię, każdy stwarza sobie Boga takiego, jaki obraz takiego Boga, jaki mu odpowiada. A Ratzinger poszedł zupełnie inną drogą. On poszedł drogą teologa, który wierzy w Boga. Bo jego dwaj najwięksi oponenci, Küng i Drewermann, no to oczywiście poszli kompletnie w innym kierunku i zostali nawet pozbawieni możliwości nauczania doktryny katolickiej, bo od niej kompletnie odeszli. To był właśnie przede wszystkim, to była ta kość niezgody, że jeżeli trwasz w tradycji Kościoła, jeśli trwasz w tradycji pism ojców Kościoła, jeśli egzegeza Pisma Świętego ma jakąś swoją ciągłość i jest to związane z Rzymem, no to było to źle widziane. To było po prostu uważane jak za coś skostniałego, za absolutnie nieodpowiadającego naszym czasom, co zresztą to widać odbicie tego w tym, co dzieje się w kościele w Niemczech i w ogóle na Zachodzie. Tam rzeczywiście każdy chciałby ukształtować kościół na swoją własną modłę i to nie oni to nie ludzie mają się dostosowywać do przykazań, tylko przykazania mają być dostosowane do nich. I tak jak powiedział Benedykt bodaj w czasie pielgrzymki do Bawarii w 2006 roku, że wiara, kościół to nie jest sklep samoobsługowy, że na półkach są różne towary religijne, różne przykazania i ja sobie z półki wybieram tylko te, które mi pasują, a te, których nie chcę, to zostawiam.
Czy polski kościół w obecnej sytuacji, tu próbuję gdzieś porównywać a propos tego, co pani powiedziała o tym sklepie samoobsługowym, o którym mówił Benedykt XVI, czy to nie jest tak też, że u nas... My też próbujemy dostosować Kościół do siebie, a nie patrzymy na to, jakim on powinien być. I stąd się może gdzieś bierze to, co się dzieje teraz wokół Jana Pawła II. Jakiś nieprawdopodobny atak na tą spuściznę światową. Bo gdyby nie Jan Paweł II, to niekoniecznie obalono by komunizm. To nawet historycznie patrząc.
Oczywiście. To jest główna przyczyna, ponieważ i Jan Paweł II, i Benedykt XVI trwali na gruncie depozytu wiary, który trwa od Chrystusa. I rzeczywiście uważali siebie za spadkobierców całej sukcesji papieskiej i uważali, że ten depozyt wiary mają zachować. A ponieważ oni byli tymi nieugiętymi obrońcami wiary, no to dzisiaj, jeżeli chce się z tym walczyć, to się w nich uderza. Zgodnie z tym powiedzeniem, że uderz w pasterza, rozpierzchną się owce, prawda? A dzisiaj wystarczy, mając odpowiednią siłę mediów, odpowiednio uderzyć i nieprawdę powtarzać tysiąckrotnie, jak to mówił Goebbels, i stanie się prawdą, bo ludzie nie chcą tego weryfikować, a ponieważ każdy jakoś chce się wygodnie urządzić i jakoś trudno współczesnemu człowiekowi przyjmować napomnienia, powiedziałabym nawet, prawda? To jest bardzo źle widziane, w związku z tym jeżeli wiara łączy się z pewnymi wyrzeczeniami, jeśli wiara łączy się z pewnymi nakazami, których trzeba przestrzegać, bo stoi za tym istota wyższa od nas, ale my się do tego nie chcemy dostosować, no to czegoś nam potem w życiu zabraknie, prawda? Najpóźniej zabraknie, kiedy staniemy przed jakąś chorobą i trzeba będzie rzeczywiście zastanowić się nad swoim życiem i zastanowić się, co będzie po nim. Ale człowiek współczesny, który żyje w takim wielkim pędzie, jest zafascynowany zdobyczami techniki. Wydaje się mu, że są to zdobycze nieograniczone i wydaje mu się, że to mu wystarczy. Że już jak gdyby te potrzeby duchowe w sobie może całkowicie zatracić. Ale wydaje mi się, że na dłuższą metę tak żyć nie można i w pewnym momencie zderzy się ze ścianą każdy i będzie musiał pewną refleksję podjąć. I jeżeli przynajmniej trochę był w tej tradycji religijnej wychowany, przynajmniej w dzieciństwie, to myślę, że jest szansa, że kiedy zderzy się z tą ścianą, to sobie o niej przypomni.
Na koniec panią zapytam. Może problem tkwi w tym, że Jan Paweł II i Benedykt XVI wymagali nie tylko od nas, ale przede wszystkim od siebie. Jan Paweł II mawiał, wymagajcie od siebie, kiedy i nawet inni tak nie jest. Będą od was wymagali. To nie jest tak, że dziś młodzi ludzie do 30, do 40 chcą mieć łatwe życie bez granic, prawie bez granic.
To prawda. Ja na zakończenie Hetmana Chrystusa w czwartym tomie napisałam, że wydaje mi się, że to zdanie właśnie, które pan przytoczył, Jana Pawła II, wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali, jest w dzisiejszych czasach chyba najbardziej potrzebne, żeby za nim iść i żeby go słuchać, bo dzisiaj wymagań nie ma żadnych, bo jak się od nikogo nic nie wymaga, no to wtedy można wszystko narzucić. Bo wydaje się, że po prostu w takim świecie bez norm wtedy, ale w takim świecie, pozornie bez norm, można podprogowo inne normy, kompletnie inne normy narzucać i wtedy ci ludzie nie uważają, że te normy są im narzucone, prawda? Wtedy te normy przyjmują jako swoje.
Ale czy tymi normami, to już muszę dodać, brakiem tych norm ma być swobodny dostęp do aborcji, eutanazji, klonowania, bo chyba do tego zmierzamy powoli.
No niektórym się tak wydaje. Tylko to jest po prostu straszna perspektywa, bo to jest ta konfrontacja cywilizacji śmierci z cywilizacją życia, o której mówił zarówno Jan Paweł II, jak i Benedykt XVI. I przed tym przestrzegali. Naprawdę, gdy się prześledzi wypowiedzi Jana Pawła, to od samego początku pontyfikatu on na te rzeczy zwracał uwagę, szczególnie w rozmowie z ludźmi z Europy Zachodniej, bo my mieli wtedy zupełnie inne problemy w naszym kraju. Jeszcze tamte nowinki do nas nie dochodziły, to dopiero przyszło po 89 roku, ale papież to dostrzegał już wcześniej, przecież jako kardynał jeździł po Europie Zachodniej i miał doskonałe rozeznanie. Widział te wszystkie zagrożenia, wszystkie niebezpieczeństwa i chciał nas przed nimi uchronić.
Czy mu się udało? Nie, to czas pokaże. Bardzo dziękuję za tą rozmowę.
Dziękuję również.
Moim i Państwa gościem była Jolanta Sosnowska, autorka między innymi największej biografii Jana Pawła II, a ostatnio Benedykta XVI o tajemnicy opuszczenia Łodzi Piotrowej. A to była audycja Obywatelskich Raków. Wojciech Jakubowski. Do usłyszenia.